Overthinking nie jest zaburzeniem psychicznym, ale zdecydowanie może nam zaburzyć normalne funkcjonowanie. Nie jest to po prostu świadome zastanawianie się nad swoim życiem, tylko wpadanie w analityczny paraliż, który wciąga nas w taką spiralę i nie chce wypuścić. Mimo że możemy być już tym zmęczeni, mimo że nie chcemy już dawać się po prostu wciągać w tę spiralę myśli, która jest coraz bardziej bezproduktywna i paraliżująca, to nie potrafimy. Nasz mózg nie chce nas z tego wypuścić. I kiedyś ja swoją skłonność do takiej nadmiernej analizy oceniłabym spokojnie na 11 na 10, a teraz jest to mniej więcej 2. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak przepracowałam w sobie ten temat. Ale zanim jeszcze przejdziemy do treści odcinka, to wspomnę tutaj o jego partnerze, czyli aplikacji BookBeat. Jeżeli nie wiecie, to aplikacja BookBeat służy do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Ostatnio przesłuchałam tam książkę Wyznaczanie granic, jak je stawiać, żeby czuć się wolnym, autorstwa Melisy Urban. I to jest książka, która pokazuje tak naprawdę, jak wyrobić zdrowe nawyki w dziedzinie relacji międzyludzkich. Ja kiedyś długo myślałam, że nie mam problemu z wyznaczaniem granic, bo granice mi się kojarzyły z takim na przykład dawaniem wejść sobie na głowę albo pozwalaniem innym na za dużo w naszym kierunku i ja czułam, że nie mam tego problemu. I bardzo szokującym odkryciem było dla mnie coś, o czym opowiadałam Wam kilka odcinków temu, kiedy zrozumiałam, że cały czas wpadam w ten sam schemat relacji przyjacielskich, koleżeńskich, które wytrzymywały mniej więcej rok w moim życiu. I cały czas ci ludzie się wymieniali i nie byłam w stanie utrzymać tych relacji na stałe. I dopiero kiedy rozpracowałam sobie ten schemat, to zrozumiałam, że ja nie wyznaczałam żadnych granic na początkowych etapach relacji. Byłam w stanie przełknąć dużo rzeczy, które były tak naprawdę czerwonymi flagami. I nie takimi czerwonymi flagami, że trzeba kogoś skreślić,
tylko zareagować.
A ja tak przymykałam na mnóstwo rzeczy oko, że nie podobało mi się, jak ktoś się wypowiadał, nie wiem, na temat tego, co robię, jakie miał podejście do jakichś spraw. Nie podobało mi się, ale na tych początkowych etapach relacji nie chciałam jej zepsuć. I na wiele rzeczy właśnie przymykałam oko i uznawałam, że dobra, jakoś nie ma ideałów, no nie, to jakoś z tym wytrzymam. To nie jest takie złe, bo ja nie mówię tutaj o takich oczywisty sposób negatywnych zachowań, że ktoś mnie na przykład ewidentnie źle potraktował i to było czarno na białym. No właśnie nie, tylko że ja po prostu nie szanowałam tego, że coś miał prawo sprawić, że jest mi przykro i mam prawo o tym powiedzieć, zamiast to przemilczeć. I ja to robiłam niby dla dobrej relacji, ale ostatecznie kończyło się tak, że na przykład po roku utrzymywania właśnie jakiejś takiej relacji przyjacielskiej, ja miałam już dość tej osoby, bo po prostu ta czara się przelała. Już tyle razy coś mnie zabolało, wkurzyło, że mimo, że to były bardzo małe rzeczy, to po prostu zbierały się w kupę nie do przejścia, nie do zniesienia. Już dana osoba kojarzyła mi się z takim nieprzyjemnym uczuciem w gardle, gdy ktoś ci coś mówi i tak nie wiesz do końca, czy ktoś ma coś na myśli, że chce cię urazić, czy nie, czy powiedział to w ogóle bezmyślnie, nieprzemyślanie i tak naprawdę nie miał nic złego na myśli. No ja nie konfrontowałam się z tym, tylko zakładałam z góry, co o tym uważam i w pewnym momencie się we mnie czara przelewała. I kiedy zaczęłam rozumieć, że to chodziło cały czas o wyznaczanie granic i nawet zaryzykowanie relacji, bo tutaj nie chodzi o wchodzenie w kłótnie, co prawda, ale no wciąż ja czułam, że to jest jakieś ryzyko, jeżeli ja powiem: hej, a mogłabyś na przykład w ten sposób nie wyrażać się na ten temat, bo to jest dla mnie ważne i jeżeli mówisz o tym na przykład takim tonem, to ja czuję, jakbyś nie szanowała na przykład tego, co robię. I mogłam tak powiedzieć, ale nie byłam w stanie. I nigdy to nie przechodziło przez moje usta w wielu relacjach, które później po prostu ja sobie kreowałam czyjś wizerunek w głowie, że okej, ona nie szanuje mojej pracy, okej, ona ma takie podejście i tak dalej. Zamiast się skonfrontować, no i kiedy zrozumiałam, że ten temat granic dotyczy mnie bardzo właśnie w tych relacjach przyjacielskich i koleżeńskich i dlatego nie jestem w stanie ich utrzymać, no to zaczęłam się coraz bardziej nim interesować. I książka Melisy Urban jest bardzo inspirująca, jeżeli chodzi o wypracowywanie sobie takich zdrowych nawyków komunikacji z innymi ludźmi. Melisa Urban jest trzeźwą narkomanką. To jest też taki ciekawy aspekt tej historii, że ona nie mówi na taki, że mimo, że wiele elementów w książce jest opartych na takich zwykłych, codziennych przykładach, które nas wszystkich dotyczą, bo na przykład, nie wiem, chodzi o jakiś konflikt z osobami z pracy, nawet nie konflikt, tylko jakieś takie właśnie sytuacje, w których ktoś może nam wejść na głowę i niektóre są takie bardzo przyziemne, ale mi się bardzo podoba w tej książce to tło osobistej historii autorki, która na przykład trzeźwiejąc długo nie umiała stawiać granic swoim znajomym, mówiąc, jeżeli ci zależy na relacji ze mną, to nie rób tego przy mnie. To nie zapraszaj mnie na to spotkanie, to nie zapraszaj mnie na tę imprezę. Tak naprawdę stawiając na szali przyjaźń, ale mogąc wygrać jednocześnie lepsze, zdrowsze życie i prawdziwą przyjaźń. A jedyne, co stawiała wtedy na szali, to jest przyjaźń oparta jednak na braku empatii i szacunku do drugiej osoby w tej przyjaźni. I to mnie bardzo skłoniło do refleksji, że zaczęłam sobie myśleć, że no właśnie, to stawiam na szali za każdym razem, konfrontując się z jakąś rzeczą, która mi nie odpowiada, która sprawiła mi przykrość i tak dalej. Że stawiam na szali to, że mogę albo wygrać szczerą, prawdziwą przyjaźń, albo przegrać taką, która i tak by się nie utrzymała i tylko to ryzykuje. I to zaczęło coraz bardziej mi otwierać oczy, także jeżeli potrzebujecie takiej lektury, niezależnie w jakiej dziedzinie życia macie problem ze stawianiem granic, to ja wam serdecznie polecam. Bardzo jest inspirująca do tego stopnia, że kiedy ją czytałam, to trochę za bardzo nawet poleciałam ze stawianiem granic w różnych tam zawodowych sytuacjach. I było to odświeżające, takie, bo dochodziło do sytuacji, w których nigdy wcześniej nie robiłam, nie miałam po prostu odwagi, mimo że czułam, że na przykład, że coś mi nie gra. I mimo że właśnie czuję, że może za bardzo to zrobiłam, to z drugiej strony poczułam też wolność. Poczułam, że okej, czyli nie muszę po prostu na wszystko się zawsze zgadzać. Także jeżeli potrzebujecie takiego kopa motywacji do pracy nad swoimi relacjami z innymi, takimi zdrowymi, w których jesteście zadowoleni z tego, jak one wyglądają, no to serdecznie polecam sprawdzić tę książkę z kodem chociażby bez polskich znaków albo rejestrując się z linku podanego w opisie. Możecie zarejestrować się w BookBeat i otrzymać do końca stycznia w specjalnej ofercie 40 godzin słuchania przez 60 dni darmowego okresu próbnego, więc spokojnie możecie sobie przesłuchać te i inne książki za darmo. Pamiętajcie, że rejestracja odbywa się na stronie BookBeat, którą podam w opisie, a słuchanie już w aplikacji. A tymczasem przechodzimy do treści odcinka, czyli moich sposobach na walkę z overthinkingiem.
Zacznę od tego, jak overthinking wyglądał u mnie. Dlatego, że ile osób, tyle różnych skłonności analitycznych. Więc moje nadmierne analizowanie i wpadanie w paraliże analityczne dotyczyło przede wszystkim analizowania sytuacji społecznych. Po każdej imprezie wiedziałam, że czeka mnie co najmniej cały następny dzień analizy każdego mojego słowa i zachowania. Po drugie, wymyślanie i mielenie w kółko czarnych scenariuszy, niby w celu psychicznego przygotowywania się na nie. Oczywiście to nie zdawało egzaminu, tylko po prostu nakręcało taką spiralę stresu, napięcia przed tym, co się może wydarzyć. Kolejna sprawa to lękowe myśli, które pojawiały się, gdy wszystko się w moim życiu układało i zaczynałam bać się, że zaraz coś pewnie się zepsuje. Kolejny aspekt, taki najbardziej codzienny, to było wpadanie w spiralę stresu przed każdą niewiadomą sytuacją. Typu miałam iść na jakieś wydarzenie, ale nie wiedziałam, jak dokładnie to będzie wyglądać, jak powinnam się tam zachowywać, jak ludzie tam będą się zachowywać, kto tam w ogóle tak konkretnie będzie, to miałam pewność, że kilka dni przed tym wydarzeniem będę żyła w ciągłym napięciu i stresie. I taki skutek w ogóle też w moim przypadku overthinkingu, tego nadmiernego analizowania, skutkiem tego była bezsenność. Bezsenność spowodowana gonitwą myśli. Szczególnie kiedy miałam coś następnego dnia, miało się coś wydarzyć, to już w ogóle było najgorzej, no ale nawet jeżeli nie, bo tak jak wam wspomniałam, nawet jeżeli wszystko było wspaniale, to ja i tak znalazłam taką furtkę do tego, żeby się pozamartwiać, bo przecież skoro teraz jest dobrze, to zaraz pewnie coś się wywali i ciekawe co i jak mogę się na to przygotować i że w ogóle nie ma się co cieszyć, tylko trzeba się zastanawiać nad wszystkimi możliwościami albo poanalizować sobie wszystkie błędy, które zrobiłam w życiu, wszystkie głupie rzeczy, które powiedziałam i tak dalej. Także no ta gonitwa myśli wykańczała mnie zarówno w dzień, jak i w nocy. Przez lata próbowałam wchodzić w dyskusję z tymi moimi myślami. Przekonywać sama siebie, że na przykład nie, nic złego się nie wydarzy. Albo że może wcale nie zachowałam się tak głupio i próbowałam sama siebie w głowie przekonać. Oczywiście to nigdy ta moja racjonalna strona nie wygrywała, bo te myśli napierały z taką siłą, jakby po prostu nie dało się ich w żaden sposób zatamować. I z dzisiejszej perspektywy wiem, że takie wchodzenie w dialog, w dyskusję z tymi myślami, to najgorsze, co można zrobić w pracy nad pozbyciem się tego paraliżu analitycznego. Dlaczego? Bo wchodząc w taką dyskusję, nadajemy znaczenie tym naszym obsesyjnym myślom. Utożsamiamy się z nimi. Tak jakby każda z naszych myśli była tak samo warta uwagi i dyskusji, i rozważenia, i wzięcia jej na poważnie. I ludzie po terapii często powtarzają takie hasło: nie jesteś swoimi myślami. Ja długo w ogóle nie kumałam, o co w tym chodzi. I prawdę mówiąc, zrozumiałam to dopiero na terapii. Ale są osoby, dla których to jest oczywiste. Od zawsze. Albo prawie od zawsze. I to są na przykład sportowcy, którzy podczas jakiejś intensywnej aktywności fizycznej są już nauczeni ignorować myśli, które każą im skończyć. Bo wiedzą, że głowa często oszukuje i na przykład w ciele są jeszcze siły, a głowa nas sabotuje, bo nam się nie chce, bo nie chce nam się podejmować jakiegoś wysiłku. I zauważenie tego, że nie musimy podążać za myślą, jest pierwszym krokiem w pracy nad nadmiernym analizowaniem. Kiedyś, nawiązując tutaj do tego sportowego przykładu, to kiedyś miałam takie wrażenie, że ja nie jestem w stanie wykonać pełnego takiego zestawu ćwiczeń fitness, wiecie, takiego na YouTubie, nawet dla początkujących. Że nie jestem w stanie, bo miałam dość po 5 minutach. I wiecie dlaczego? Nie dlatego, że moje nogi albo ręce nie dawały rady. Nawet nie chodziło o kondycję, bo przecież mogłabym zrobić sobie na przykład 3 minuty przerwy i dojść do siebie. Ale moja głowa nie dawała rady. Miałam myśl, mam dosyć, nudzi mi się, nie chce mi się tego robić, więc przerywałam. Myślałam, że muszę swoją myśl potraktować poważnie, że to jestem ja, że to ja do siebie przemawiam. I to brzmi tak w ogóle jakoś metafizycznie oderwanie, ale kiedy się raz to zrozumie, to naprawdę życie się zmienia. Mówi się na przykład w bieganiu, że w kontekście biegania bardziej od silnych nóg i kondycji liczy się tak zwany mental, czy w ogóle w jakichś takich wytrzymałościowych sportach. Ta umiejętność odepchnięcia myśli, które ci mówią, że nie dasz rady i że już nie możesz, i robienia dalej, jeżeli ci na tym zależy i zwracasz uwagę na przykład na to, jak się ma w tej sytuacji twoje ciało. A my często wpadamy w taką absolutną wiarę w to, co podrzucają nam nasze myśli i postępujemy cały czas zgodnie z nimi. I uważam, to jest totalnie rewolucyjne, kiedy w końcu coś nam się przestawi w głowie i zrozumiemy, że tak jak w przypadku tych wszystkich sportowców i jakichkolwiek takich rzeczy dotyczących fizycznego działania, tak samo w kontekście właśnie analizowania swoich zachowań, przyszłości, niebezpieczeństw życiowych, jakichś czarnych scenariuszy, tak samo nie musimy tych myśli słuchać. One bardzo często mają nas w pewien sposób paraliżować, mają nas, i to niekoniecznie ma tylko taki negatywny zamiar, że my mamy jakiegoś takiego chochlika w głowie, który chce dla nas źle. No właśnie nie, często chce dla nas dobrze, chce nas uchronić przed ewentualnym niebezpieczeństwem. A wtedy, no jak najlepiej uchronić, no pozostając w bezpiecznym miejscu. Więc w momencie, kiedy my się nie uporamy z tym paraliżem swoim analitycznym, kiedy będziemy cały czas ufać swoim myślom, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że będziemy robić cokolwiek, czego się boimy, co jakkolwiek wychodzi poza naszą strefę komfortu, bo przed tym nas ten overthinking odciąga. Bo tam jest niebezpieczeństwo jakieś, tam jest nieznany obszar i zostawia nas w miejscu. Mnie overthinking paraliżował życiowo przez wiele lat. Nie potrafiłam wtedy tego zrozumieć, że nie muszę podążać ze swoimi myślami. Że jeżeli coś mi przyszło do głowy, to nie znaczy, że to jest moja prawdziwa opinia, że to jest prawda o mnie, prawda o tej sytuacji. I wtedy powoli zaczynamy rozumieć, że my nie musimy dyskutować z taką myślą. Dawać jej znaczenie. Możemy ją puścić wolno. Ale żeby być w stanie to naprawdę przyswoić, to w moim przypadku najbardziej pomocna okazała się medytacja. I co ciekawe, nie chodzi o to, że kiedy zaczęłam medytować, to magicznie przestałam nadmiernie analizować, albo że tylko w trakcie medytacji ja nie analizuję. Nie. Medytacja nauczyła mnie umiejętności ignorowania myśli. I mogę korzystać właśnie z tej zdolności nie tylko w praktyce medytacyjnej, ale przede wszystkim na co dzień. I żeby Wam to obrazowo przedstawić, to skorzystam z przykładu, który był ujęty w programie Headspace, który w ogóle serdecznie Wam polecam, dam namiary w opisie. Wyobraźcie sobie, że stoicie przy ruchliwej, kilkupasmowej ulicy. Pędzące w dwie strony auta to są Wasze myśli. Obserwujecie je z dystansu, z bezpiecznego dystansu. I gdy jakaś myśl przebiega Wam przez umysł i ciągnie za sobą, to tak, jakbyście zagapili się na dane auto. I kiedy zdacie sobie sprawę z tego waszego zagapienia, możecie wrócić wzrokiem do obserwacji całej ulicy, puszczając tamtą myśl wolno, tak jakbyście puszczali się tego samochodu i on sobie jechał dalej, a my zostajemy w tamtym miejscu. Kiedyś mi się wydawało, że medytacja polega na takim wyłączeniu zupełnie myśli. I nigdy mi to nie wychodziło, bo nie wiem, patrzyłam się w ścianę, czy zamykałam oczy. Mówię o takiej medytacji nieprowadzonej, takiej, kiedy mamy albo ciszę, albo włączoną tylko muzykę. I nie potrafiłam nie myśleć o niczym. A to w ogóle o to nie musi w tym chodzić. To myślenie o niczym tak naprawdę polega na tym, żeby nie dać się porwać żadnej myśli. A jeżeli już któraś nas pociągnie, to możemy wrócić do ponownej obserwacji po tym, jak zorientujemy się, że nas za sobą pociągnęła. I kiedy nauczymy się tego medytując, dzięki tej praktyce, to zaczniemy dostrzegać, jakie to jest złoto w codzienności. Kiedy jakaś myśl przebiega ci przez głowę, pociągnie cię za sobą, jakaś zamartwiająca, lękowa, stresogenna myśl, orientujesz się i puszczasz ją wolno, zajmując się czymś innym. Ale to oczywiście wymaga praktyki, zwykle długiej praktyki. Ale kiedy zaczniemy już łapać tę umiejętność, to okaże się, że możemy być ponad swoimi myślami. Możemy być do nich zdystansowani i stać się ich obserwatorem. Więc ja, kiedy ucząc się właśnie w praktyce medytacyjnej, miałam później w codzienności takie sytuacje, że łapała mnie myśl typu o Jezu, co to będzie, co to się wydarzy, jak sobie poradzę, to kiedy orientowałam się, że ciągnie mnie za sobą i odrywa mnie od bycia tu i teraz, od zajmowania się tym, czym chcę, od myślenia o tym, co teraz jest dla mnie ważne, mogłam puścić ją wolno w momencie, kiedy się zorientowałam i zająć się inną myślą. I w tej kwestii nieocenione po prostu okazały się dla mnie afirmacje, czyli drugi najważniejszy element mojej pracy nad overthinkingiem. I to nie byle jakie afirmacje, bo dokładnie dopasowane do moich osobistych problemów z analizą. I Was zachęcam do tworzenia sobie swoich, które będą w pewien sposób tak ucinać dyskusję właśnie z taką spiralą myśli, myśli sabotujących, negatywnych, zamartwiających się. Ja przygotowałam sobie takie afirmacje, których teraz już po prostu używam odruchowo w takiej sytuacji. One dla mnie działają jak taka komenda uciszenia myśli, które miałyby się nawarstwiać. I sprawiło, że to powtarzanie tego tak regularnie sprawiło, że to jest już mój naturalny sposób radzenia sobie z jakąś taką rosnącym na przykład zaniepokojeniem nieuzasadnionym, takim nieracjonalnym zamartwianiem się. I były to u mnie i są dalej, na przykład takie afirmacje, jak mogę być dokładnie taka, jaka jestem. W odpowiedzi na spiralę myśli o tym, że głupio się zachowałam, albo że źle wypadnę, albo ktoś mnie nie polubi. Gdy zaczynał się jakiś taki lęk, strach, mówiłam sobie to w głowie. Mogę być dokładnie taka, jaka jestem. To nie jest wchodzenie w dyskusję, to jest ucinanie tej dyskusji przy pniu. I to cały czas praktykowane sprawiało, że wręcz odruchowo ta myśl się we mnie pojawiała. Inną afirmacją, o której Wam tutaj niejednokrotnie wspominałam, bo ją uwielbiam za jej prostotę i za to, jak bardzo daje mi siły na co dzień, jest to: ze wszystkim sobie poradzę. Albo poradzę sobie ze wszystkim, co się wydarzy. To są moje dwa warianty tej afirmacji. W odpowiedzi na gonitwę myśli o tym, jak to będzie, co jeśli coś się wydarzy i tak dalej. Nauczyłam się myśleć, że zawsze sobie poradzę. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale żyję. Więc poradziłam sobie jakoś do tej pory z każdą sytuacją, mimo że gdybym myślała o niej wcześniej, to by pewnie mnie przerosła w myślach. Ale nawet tyle nieoczekiwanych rzeczy się wydarzało, a ja sobie z nimi radziłam. Jest taki cytat z Marka Twaina: przeżyłem w życiu mnóstwo okropnych rzeczy, na szczęście znaczna większość z nich wcale się nie wydarzyła. Mam też afirmację, której używam w sytuacjach, które ostatnio były coraz częściej u mnie w życiu, gdy czułam, że wszystko się układa, że jestem zadowolona ze swojej codzienności, ze swojego życia, gdzie to wszystko zmierza, i czułam, że to jest takie wspaniałe, że spełniają się moje marzenia, i nagle pojawiał się lęk. Pojawiał się lęk, że zaraz to wszystko runie, że skoro jest tak dobrze, to zaraz się coś zepsuje, żebym się nie przywiązywała do tego. I wiesz, to jest najbardziej chyba parszywy lęk, kiedy wszystko jest dobrze, a ty sobie zatruwasz właśnie tymi myślami. To znaczy, to jest tak, że ta myśl przychodzi z trucizną, a jeżeli ty wchodzisz z nią w dyskusję, to rzeczywiście zaczyna zatruwać twoją codzienność i zabierać ci ten czas, w którym mogłabyś być szczęśliwa rzeczywiście. I ja nad tym tematem chyba pracowałam najdłużej i coś, co mi niezwykle pomogło, to afirmacja: zasługuję na dobro, które mnie spotyka. I co ciekawe, ona jest zainspirowana tym, co napisała mi kiedyś jedna z Was na Instagramie, bo miałam taki dobry czas w tym roku, no i kiedyś się podzieliłam tym właśnie moim lękiem, że czasem nie umiem korzystać ze szczęścia, które mi się przytrafia, bo się boję, że nie wiem, że to zaraz zniknie, że to jest chwilowe i tak dalej. I jedna z Was, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli tego słucha, napisała mi, że zasługujesz na wszystko, co się dzieje. I jakoś to tak do mnie wtedy przemówiło, bo nie potrafiłam sobie w żaden inny sposób uciąć właśnie tej gonitwy myśli, że a co jak się zepsuje. I doszłam do wniosku, że to wynikało właśnie trochę z takiego przekonania, że może ja na to nie zasługuję, co się wydarza, i dlatego zaraz po prostu coś mi los dowali, nie? I oczywiście, że życie to jest taka sinusoida, czasem jest dobrze, czasem jest źle i nie uchronimy się od tego, ale fajnie by było nie zabierać sobie tego dobrego momentu zamartwianiem się o to, że przyjdzie ten słaby, bo on oczywiście, że kiedyś przyjdzie, ale czemu mamy zabierać sobie właśnie radość przeżywania tego szczęścia w momencie, kiedy mamy swoją górkę, a nie dół. I to jakoś tak do mnie przemówiło, że przekuło się właśnie w afirmację, którą zawsze powtarzam sobie, gdy pojawiają się myśli o tym, że kurczę, jest coś za dobrze, bo one zawsze się pojawiały w odpowiedzi na to, kiedy sobie myślałam, kurczę, ale fantastycznie, że na przykład ułożyłam sobie sprawy z tym tematem, że poradziłam sobie z czymś, że teraz jestem na przykład bardzo zadowolona z jakiegoś obszaru mojego życia, i się zaraz pojawiał właśnie chochlik, który mi wbijał szpilę i mówił, nie ciesz się, zaraz to się skończy, nie może być przecież tak dobrze, tak długo. I ja ucinam mu po prostu łeb i mówię sobie w głowie, zasługuję na całe dobro, które mnie spotyka. I to ma też taką drugą wartość, ta afirmacja, że ja czuję, jakbym dodatkowo sobie tak pielęgnowała w sobie dobrą energię i też dzielenia się dobrem. Bo kiedy tak myślimy o sobie na swój temat, że zasługujemy na dobro, to chcemy też czynić dobro. No, dla mnie afirmacja to jest bardzo ciekawy temat, dlatego że uważam, że tak indywidualnie dopasowane do nas, do naszych potrzeb, to jest po prostu świadome kreowanie myśli, które właśnie nie muszą być jakieś zupełnie oderwane od rzeczywistości, tylko na przykład przeciwstawne do sposobu myślenia, w którym myśleliśmy dotychczas, i działające na nas, działające sprzyjające po prostu dla naszych celów, do tego, żebyśmy czuły, że nie jesteśmy ograniczane przez swoje myśli. No bo jeżeli nie będziemy do swojej głowy wprowadzać nowych myśli, innych od tego, co myśleliśmy do tej pory, no to jak mamy zmienić ten swój mindset? Bo kiedy mamy tę świadomość, że po pierwsze, nie każda nasza myśl jest warta uwagi i rozważań i traktowania poważnie, a później jesteśmy w stanie nie wchodzić w dyskusję, puszczać ją wolno, a zamiast tamtej myśli kreować nową, która będzie wspierająca i nie musi być nadmiernie pozytywna, bo ja sobie nie afirmuję, że wszystko pójdzie fantastycznie. Oczywiście dla kogoś może to działać dobrze, ale u mnie znacznie lepiej się sprawdzają takie, które nie są jednoznacznie po prostu super pozytywne, że będzie wspaniale i tak dalej, bo ja bym się czuła tak... No ja mam taki duży dyskomfort co do tego, żeby nie czuć się naiwnie w tym wszystkim. Ale to jest oczywiście każda kwestia podejścia i nie oceniam, jeżeli ktoś woli podchodzić do tego inaczej. Ale dzięki temu, że ja znalazłam sobie swój sposób na to, żeby naprawdę dodawały mi te afirmacje wiary i żebym nie czuła właśnie takiego zgrzytu, że to jest nie takie, że to jest jakieś naiwne myślenie, że będzie dobrze, no bo rzeczywiście jakbym sobie afirmowała, że na pewno sobie świetnie poradzę, a później bym poradziła sobie źle, co się zdarza, bo to jest normalne, że czasem nam idzie fantastycznie, czasem nam idzie średnio, czasem nam idzie kiepsko, no to bym przestała zupełnie wierzyć, no nie, w taką afirmację. A prawda jest taka, że rzeczywiście zawsze jakoś sobie radzę z daną sytuacją i że mogę być dokładnie taka, jaka jestem, że nie ma tutaj tego nadmiernego pozytywnej wiary, którą no łatwo jest ukruszyć, nie? No bo jeżeli wyjdę z taką na przykład z przekonaniem, że nie wiem, że wszyscy mnie polubią i wyjdzie mi coś fantastycznie i że na pewno cały czas moje życie będzie się toczyło dokładnie tak, jak chcę, no to szybko mogłabym się po prostu potknąć o swoje nogi i przy pierwszej jakiejś tam porażce, no jakiejkolwiek wpadce, czymś, co nie poszło mi po mojej myśli, przestałabym wierzyć w sens tych słów. Więc w ten sposób ja dodaję sobie wiary, dodaję sobie jakiegoś entuzjazmu, a przede wszystkim takiej wewnętrznej siły, nie odbierając sobie w tym wszystkim poczucia sprawczości. I najważniejsze jest w tym oczywiście czas i praktyka. Dla mnie najważniejsza była wytrwałość i zaufanie procesowi. Bo kiedy zaczynałam pracować nad tym tematem, nie wiedziałam, jak bardzo zmieni to moje życie. Myślałam, że to po prostu ukróci te moje właśnie spirale analizowania i będę od tego wolna i na to liczyłam. A nie spodziewałam się, że to zmieni wszystko, bo zacznę się po prostu otwierać na różne możliwości, wystawiać na jakieś ewentualne niebezpieczeństwa, coś, co jest poza moją strefą komfortu, postępować odważnie, działać pomimo lęku, bo nie bałam się konfrontacji ze swoimi myślami po ewentualnej porażce. Oczywiście zawsze się pojawia jakiś tam stres, no nie? Ale ja wiem, że one mnie nie zniszczą. A kiedyś miałam takie poczucie, że lepiej nawet czegoś nie robić, bo ja wrócę do domu i po prostu pogrążę się w samobiczowaniu, jeżeli coś źle zrobię, coś źle powiem. A teraz wiem, że raz, że mam wypracowany ten swój wewnętrzny dialog, opowiadałam o tym w odcinku, który nazywa się Fundament mojego self-care, to dwa, że właśnie nie daje się pożreć takim myślom i dzięki temu postępuję w życiu znacznie odważniej. Nawet jeżeli czegoś się bardzo boję, to wiem, że jakoś sobie poradzę z konsekwencjami tych czynów. To brzmi, jakbym chciała coś robić złego, no, ale z konsekwencjami jakichś działań, które teraz sprawiają, że aż się trzęsę ze strachu, ale wiem, że dzięki nim z roku na rok moje życie daje mi coraz więcej spełnienia i radości, bo właśnie podejmuję ryzyko, którego kiedyś bym się bała, bo właśnie nie byłabym w stanie później znieść gonitwy myśli w głowie, ani przed, ani po takim wydarzeniu. I ja musiałam cierpliwie praktykować umiejętności tego puszczania myśli dalej i powtarzania w ich miejsce kojących afirmacji. No i na początku przychodziło mi to z gigantyczną trudnością, ale robiłam to cały czas. I z czasem stało się to zupełnie naturalnym sposobem działania mojego mózgu. Dzięki temu naprawdę mogłam zacząć zmieniać swój sposób myślenia, bo przestałam być przywiązana do tego, co pojawiało się w mojej głowie od 20 lat, tylko mogłam zacząć naprawdę kreować nową rzeczywistość swojego sposobu myślenia. I tym samym nową rzeczywistość w świecie realnym, bo tak to właśnie działa, czy tego chcemy, czy nie chcemy. I zaczynamy chcieć kreować życie swoimi myślami w momencie, kiedy mamy nad nimi władzę. Oczywiście, że nigdy nie pozbędziemy się jakichś tam natrętnych, nagłych, lękowych myśli, ale kiedy wiemy, że one nie mają siły, żeby nas na przykład zniechęcić do czegoś, jeżeli my wystarczająco postawimy na swoim, że one nie mają siły już paraliżowania nas, możemy je co najwyżej rozważyć, jeżeli uznamy je za wystarczająco warte uwagi, ale one nie mają nad nami mocy sprawczej. A my mamy mózgi bardzo przyzwyczajone do pewnego sposobu myślenia, szczególnie jeżeli przez 20, 30, 40 lat myśleliśmy w jakiś sposób. I to jest taka trochę mozolna, no chcąc nie chcąc, praca nad tym, żeby Po pierwsze, znaczy pierwsze to jest takie trochę oderwanie plastra w momencie, kiedy sobie w ogóle uświadamiamy, że to nie jesteśmy my. I kiedy to sobie uświadomimy, to zaczyna się ta praca nad tym, żeby nie traktować każdej myśli w pełni poważnie i rodzi się wtedy ta świadomość tego, że możemy zamienić ją na myśl zupełnie inną. I ja jestem sobie niezwykle wdzięczna za całą tę pracę, którą włożyłam w poradzenie sobie z overthinkingiem, z nadmiernym analizowaniem, z wpadaniem w spiralę myśli i oddawaniem się tej gonitwie nakręcających się nerwowych, stresujących scenariuszy. I chciałam zakończyć ten odcinek cytatem z Jamesa Cleara. Gdy wszystko staje się nieskuteczne, idź popatrzeć na pracę kamieniarza 100 razy uderzającego w skałę, na której nie pojawia się nawet drobna rysa. Ale ze 101 uderzeniem kamień pęka na dwoje, a ja wiem, że nie ostatni cios to sprawił, lecz wszystkie, które nastąpiły przed tym. Dlatego nawet jeżeli nie widzimy na początku, że coś się zmienia w naszym myśleniu, to w dłuższej perspektywie będziemy absolutnie zaskoczeni tym, co możemy zrobić ze swoim sposobem myślenia, jeżeli będziemy robić to wytrwale i z intencją troski o siebie. Dziękuję za dziś i przypomnę, że jeżeli chcecie skorzystać z wyjątkowego, darmowego okresu próbnego w BookBeat, to zajrzyjcie do opisu, znajdziecie tam link, z którego możecie się zarejestrować. A tymczasem zapraszam też na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.